Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. W pierwszym dniu nowego roku, roku 2007, witam Państwa sprzed mikrofonu w nadsekwańskim domu radia Piotr Rosochowicz, a za szybki studia czuwający nad prawidłowym przebiegiem audycji od strony technicznej Moza Popowska i Janik. Za chwilę nasz dziennik, który przygotowałem wraz ze Stefanem Rygerem i Krzysztofem Rutkowskim, a po nim przegląd prasy francuskiej, pióra tego ostatniego, kącik europejski Stefana Rygera oraz magazyn noworoczny przygotowany przez Annę Benhardt i Grzegorza Dobieckiego. No oto nasz dziennik. Miliony osób powitały nowy 2007 rok na całej naszej planecie, bądź to na przyjęciach domowych, bądź na balach sylwestrowych, bądź też po prostu wychodząc na ulice miast i wsi i przyglądając się puszczanym fajerwerkom. Panująca prawie wszędzie w Europie i północnej Azji jesienna pogoda sprzyjała tym wszystkim, którzy wyszli na ulicę, nie mówiąc o wysokich temperaturach blisko zwrotników i na półkuli południowej. W Japonii premier Shinzo Abe wyraził nadzieję, że w roku 2007 znacznie polepszą się stosunki kraju kwitnącej wiśni z Chinami i Koreą. W Pekinie prezydent Hu Jintao spędził sylwestrową noc w tamtejszej operze. W Australii, jak co roku, imponujące fajerwerki miały miejsce w zatoce przy Sydney, tuż przy tamtejszym gmachu opery. Cieszono się także w Moskwie, Warszawie, Bratysławie, Pradze, w Berlinie przy Bramie Brandenburskiej, w Londynie przy wielkim kole panoramicznym zwanym Eye oraz przy Big Benie, a także w Paryżu, tradycyjnie na polach elizejskich. W Nowym Jorku na Times Square było wyjątkowo ciepło, to też i przyszło tam wielu mieszkańców tego miasta i turystów. W Rio de Janeiro, na najbardziej chyba znanej pod słońcem plaży Copacabana oraz pobliskiej Ipanema, nowy rok witały dwumilionowe tłumy. Pogoda trochę tam nie dopisała, dżdżyło, ale było gorąco. Jeszcze przedtem w publicznym wystąpieniu sylwestrowym, pewnie już ostatnim w swojej karierze politycznej, prezydent Francji Jacques Chirac powiedział między innymi w niedzielę wieczorem.
Parce que j'aime passionnément la France, je me bats.
Ponieważ bardzo kocham Francję, ciągle walczę o to, aby zajmowała ona należyte miejsce w otaczającym nas nowym świecie, jednocześnie pozostając wierną własnym przekonaniom. Walczę o to, aby każdy Francuz, a zwłaszcza każdy młody Francuz, wykorzystał swą szansę życiową bez względu na to, gdzie mieszka i bez względu na swoje pochodzenie.
Swoistym kontrapunktem do noworocznych życzeń prezydenta Chiraca były życzenia złożone chwilę później w internecie przez oboje głównych pretendentów do piastowanego przez nich urzędu. Można wręcz się zastanawiać, czy nadając swemu wystąpieniu wybitnie nietypową formę, Ségolène Royal nie chciała sobie rozmyślnie zakpić z tego pompatycznego rytuału, jakim są doroczne życzenia prezydenckie, analizowane następnie z nabożeństwem przez dywizję dziennikarzy na kolanach. Przemawiając na tle białej ściany ozdobionej mizerną girlandą, jak na amatorskim wideo, pani Royal nie wspomniała nawet słowem o partii socjalistycznej, z której ramienia kandyduje. Zwróciła się natomiast do, jak to ujęła, zbiorowej inteligencji Francuzów, z którymi budować chce wspólnym wysiłkiem swój projekt prezydencki. Chce nowej republiki w służbie obywateli, zbudowanej pospołu z nimi, z uwzględnieniem tego, co stanowi o treści życia, mówiła do Francuzów pani Ségolène, prosto i oddolnie. Czempion prawicy Nicolas Sarkozy znowu dał się wyprzedzić. W jego internetowym również przesłaniu mniej było luzu, ale nie mniej ambicji. Francja nie jest skończona, pocieszał rodaków Sarkozy, zapewniając, że w 2007 wygrają idee, jak ich broni i że dzięki ich poparciu wszystko w tym kraju na powrót stanie się możliwe. To, że wszystko jest możliwe, będzie zapewne sztandarowym jego hasłem w kampanii przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się z końcem kwietnia. Hasło potencjalnie niebezpieczne, gdyż skoro wszystko, to możliwa jest też jego przegrana.
We francuskim podpirenejskim Lourdes tłumy młodych katolików przywitało nowy rok w dyskotece nazwanej na tę okazję dyskoteką Bożą. Niemcy przejęły na pół roku prezydencję w Unii Europejskiej, która od 1 stycznia liczy już 27 członków.
Wejście do Unii Rumunii i Bułgarii zwieńcza długi proces ich powrotu do Europy, zainicjowany upadkiem żelaznej kurtyny, stwierdził szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier, jeden z kilkunastu zagranicznych ministrów obecnych na uroczystościach, które w niedzielę odbyły się w Bukareszcie, a w poniedziałek w Sofii. Byli też na miejscu przewodniczący Parlamentu Europejskiego Josep Borrell i komisarz do spraw rozszerzenia Unii Olli Rehn. Nastrój euforii w Rumunii i Bułgarii, gdzie przez całą noc fetowano gwiezdną chwilę, jak to poetycznie ujął bułgarski prezydent Pryvanov, nie przesłoni faktu, że w 27 jeszcze trudniej będzie Unią zarządzać, nawet jeśli na przekór kassandrom deliberacje w 25 nie okazały się synonimem zupełnego paraliżu. W każdym razie Niemcy stawiają sobie za główny cel półrocznego przewodnictwa wyjście z impasu konstytucyjnego. Powtórzyła to jeszcze dzisiaj kanclerz Angela Merkel, stwierdzając, że bez tego Unia nie będzie naprawdę zdolna działać. Na końcu tego semestru, mówiła pani Merkel, musimy dysponować mapą drogową wskazującą, jak konkretnie doprowadzić do urzeczywistnienia się traktatu konstytucyjnego. Symbolicznym momentem podczas tego półrocza będą uroczystości w Berlinie 25 marca z okazji 50-lecia podpisania traktatu rzymskiego, aktu narodzin Zjednoczonej Europy. Ciężaru gatunkowego niemieckiej prezydencji doda również fakt, że Berlin przejmuje w tym roku ponadto przewodnictwo w G8, grupie krajów najbardziej uprzemysłowionych. Ale przeszkodą na drodze do ambitnych działań reformatorskich w Europie może być dla Niemiec Francja, gdzie odbywające się wiosną wybory utrudną podejmowanie wiążących decyzji.
Dodajmy tu też, że począwszy od niedzieli w Słowenii oficjalną walutą staje się euro. Dolarami można jeszcze tam płacić przez 2 tygodnie do 15 stycznia, potem pozostaje już tylko ich wymiana w banku. Słowenia jest już 13. państwem, które weszło do strefy Eurolandu, a pierwszym z tak zwanych nowych członków przyjętych do UE w maju roku 2004. 1 stycznia to także Światowy Dzień Pokoju. Podczas noworocznej mszy świętej papież Benedykt XVI zaapelował o wysiłki wszystkich po to, aby pokój na zawsze zapanował na naszej ziemi. O to, aby wszelkimi siłami walczyć z terroryzmem oraz zbrojnymi konfliktami i o to, aby wreszcie można było zawrzeć trwałe porozumienie pokojowe na Bliskim Wschodzie. We mszy uczestniczyli wszyscy akredytowani przy Stolicy Apostolskiej ambasadorowie. Mówi Paryż, Radio France International, a oto dalszy ciąg naszych wiadomości.
Rosja i Białoruś potwierdziły w noc sylwestrową około północy informacje o podpisaniu w ostatniej chwili porozumienia gazowego na rok 2007, dzięki czemu nie dojdzie do zakłóceń w dostawach gazu na Białoruś, a także do innych krajów Europy. Według szefa Gazpromu porozumienie dotyczy dwóch kluczowych spraw: cen gazu dla Białorusi oraz tranzytu gazu na zachód. Były one przedmiotem wyczerpujących negocjacji, których termin upływał równo o północy. Osiągnięto porozumienie średnioterminowe w sprawie cen gazu dla Białorusi oraz dostaw tranzytowych do Europy, oświadczył na spotkaniu z dziennikarzami w centrali Gazpromu w Moskwie szef rosyjskiego giganta gazowego Aleksiej Miller. Zgodnie z nową umową Białoruś będzie płacić rosyjskiemu dostawcy $100 za każde 1000 metrów sześciennych gazu ziemnego, poinformował dziennikarzy premier Białorusi Sarhiej Sidorski. Cena rosyjskiego gazu dla Białorusi wzrosła zatem dwukrotnie w porównaniu z dotychczasową ceną, wynoszącą $46 za 1000 metrów sześciennych. Strona rosyjska poczyniła niewielkie ustępstwa, wcześniej domagała się podniesienia ceny do $105 za 1000 metrów sześciennych. Aleksiej Miller oświadczył ponadto, że Gazprom przejmuje 50% akcji białoruskiego koncernu gazowego. Prezydent Łukaszenka ubolewał zaś nad ciężkim ciosem zadanym przyjaźni rosyjsko-białoruskiej.
Kilkuset zwolenników powieszonego za ludobójstwo w ostatnią sobotę w Bagdadzie Saddama Husajna przyszło na jego grób nieopodal rodzinnego Tikritu. Skandowali oni hasła potwierdzające ich przynależność do zdelegalizowanej irackiej partii Baas, której szefem był właśnie Saddam. Szef tzw. irackiej armii islamskiej, jednej z głównych rebelianckich grup sunnickich w kraju, zaapelował do ludności irackiej o, cytuję, uratowanie Bagdadu od okupacji irańskiej. Koniec cytatu. Podczas kolejnej akcji zbrojnej przeciwko kryjówkom Al-Kaidy żołnierze amerykańscy zabili w Bagdadzie 6 terrorystów. Nieznani sprawcy uprowadzili w strefie Gazy fotografa pracującego dla francuskiej agencji prasowej AFP, Jaime Razzuri. Siły etiopskie i somalijskie opanowały ostatni bastion somalijskich islamistów, miasto Kismayo. Premier Somalii, Ali Mohamed Gedi, zaapelował o jak najszybsze rozmieszczenie w jego kraju międzynarodowych sił zbrojnych, które mogłyby przybyć z polecenia państw Unii Afrykańskiej i utrzymywać tam pokój. Od poniedziałku obowiązki sekretarza generalnego ONZ objął Koreańczyk z południa Ban Ki-moon. Zastąpił on na tym stanowisku sprawującego je od 10 lat Gańczyka Kofi Annana. W Indonezji z ekranów radarowych zniknął w poniedziałek rano Boeing 737 miejscowych linii lotniczych Adam Air. Ze 102 osobami na pokładzie samolot wystartował z miejscowości Surabaya na Jawie i miał udać się do miejscowości Mandao na wyspie Celebes. Nigdy tam nie doleciał. W rejonie Mamuzu zaczął wysyłać sygnały SOS. Poszukiwania trwają, ale warunki są tam fatalne. Od kilku dni panuje tam straszna pogoda. Dominują sztormy, wiatry i deszcze. 67-letnia Hiszpanka z Barcelony, pragnąca zachować anonimowość, została w sobotę matką bliźniaków. Poród odbył się przez cesarskie cięcie. Jest to obecnie najstarsza na świecie kobieta, która zaszła w ciążę i urodziła dziecko. Przedtem rekord woman-ką w tej dziedzinie była 66-letnia Rumunka Adriana Iliescu. W turnieju czterech skoczni w konkursie skoków w Garmisch-Partenkirchen wygrał w poniedziałek Szwajcar Andreas Keutel. W klasyfikacji o Puchar Świata prowadzi rewelacja tego sezonu 16-letni Austriak Gregor Schlierenzauer. Polak Adam Małysz zajmuje w niej 5. miejsce. Był to dziennik Radio France International. Słuchają Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam ponownie Krzysztofa Rutkowskiego z przeglądem noworocznej prasy francuskiej.
Na pierwszej stronie noworocznego Le Monde fotografia prezydenta Jacques'a Chiraca, natomiast na pierwszej stronie Libération oraz Le Figaro fotografia Saddama Husajna z pętlą na szyi. Wszystkie paryskie dzienniki przypominają, że cała egzekucja od początku do końca została nakręcona przez jednego z uczestników kaźni aparatem w telefonie komórkowym i natychmiast znalazła się w internecie. To znaczy, że śmierć rozgościła się już na dobre w globalnym społeczeństwie widowiska i zaczyna kosić, bo śmierć nakręcona telefonem komórkowym to przecież też zabawa. Jak donoszą agencje, 9-letni chłopiec powiesił się podczas zabawy w śmierć Saddama w środkowym Pakistanie, poinformowała policja pakistańska. 9-latek przy pomocy 10-letniej siostry próbował odegrać scenę sobotniej egzekucji byłego dyktatora Iraku. Po obejrzeniu jej w telewizji sznur umocował na wentylatorze przy suficie. Siostra szybko wezwała pomoc, ale nie udało się chłopca uratować. Jak powiedział ojciec dzieci, telewizja pakistańska pokazywała nagranie wideo z ostatnich minut życia Saddama aż do chwili, gdy miał na szyi pętlę, i te właśnie relacje obejrzały dzieci. No właśnie. Oto pierwsze konsekwencje stryczka. Kolejne konsekwencje opisał Laurent Geoffrin w artykule redakcyjnym w Libération. Geniuszowi zła udało się stać ofiarą, która wzbudziła, jeśli nie szacunek, to coś w rodzaju respektu. Jako kat Iraku był nienawidzony, jako ofiara ściąga na swój grób tysiące sympatyków. Nieprawdopodobny prezent, twierdzi Laurent Geoffrin, i taki tytuł nosi jego artykuł redakcyjny w Libération. A dalej czytamy. Przedziwna mentalność amerykańska, reprodukowana przez embrionalną demokrację iracką, każe szukać w tej egzekucji sensu, ale zgodnie z klasyczną formułą, ta egzekucja jest czymś więcej niż zbrodnią, jest poważnym błędem. W irackim chaosie dokonanie egzekucji na Saddamie Husajnie sprawia najgorsze z możliwych wrażeń, daje złe pojęcie o samej idei demokracji. Po 3 latach od rozpoczęciu procesu, który miał być lekcją demokracji dla całego Środkowego Wschodu, legalna śmierć Saddama jeszcze bardziej pogorszy sytuację oddziałów amerykańskich, które przybyły tu w charakterze wyzwolicieli, a nazywane są wojskami okupacyjnymi. Trzeba otworzyć internet, żeby zobaczyć cały przebieg egzekucji sfilmowanej telefonem komórkowym. Ta śmierć miała być przykładem czegoś, co obróciło się przeciwko samej przykładności. Egzekucję w całości sfilmowano ukradkiem. Ukradkiem to znaczy, że coś chciano ukryć. Co mianowicie, jakieś zawstydzenie, napisał Laurent Geoffrin. Czy wypada żałować Saddama? Z pewnością nie. Cierpienia, które wymierzył on własnemu narodowi, są ogromne, a do tego doliczyć trzeba setki tysięcy wymordowanych Irańczyków, Kurdów i tysiące mieszkańców Kuwejtu, którzy stracili życie z powodu megalomanii Saddama. nie będzie się żałować kogoś, czytamy w Liberation, dla kogo życie ludzkie liczyło się tak mało. Należy raczej użalać się nad katami. Jak mogą oni liczyć, że uda się zbudować nowy ład na zemście? Tak postępując, sami umieszczają się w błędnym kole zbrodni i kary. Saddam umarł wśród okrzyków szyitów. Sunnici uczynią z niego męczennika. Oto zasada wiecznego powrotu. Śmierć, tak wiele śmierci, przyzywających śmierć. Gdzie szukać nowego środkowego wschodu? Przez długi czas uciskana mniejszość szyicka bierze górę i zaczyna się krwawe wystawianie rachunków. Obszar demokracji rozpadł się na dwie części, chociaż bez wątpienia Stany Zjednoczone chciałyby w Iraku demokracja powstała. Ale podział przebiega pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Europą. Europa nie chciała wojny, Stany Zjednoczone ją wywołały. Europa chciała kompromisu, a Stany Zjednoczone konfrontacji. Trzeba przyznać, że duch wypraw krzyżowych nie na wiele się przydał. W Iraku zginęło więcej Amerykanów niż było ofiar zamachów Bin Ladena w Nowym Jorku i w Waszyngtonie. Laurent Geoffrin odwołał się do precedensów historycznych. Terror rewolucji francuskiej poprzedziło zgładzenie Ludwika XVI, nasilenie terroru bolszewickiego przez Lenina, wymordowanie rodziny carskiej. Albert Camus występował przeciwko komunistom, którzy żądali egzekucji nazistów. Procesy zbrodniarzy zawsze pełnią rolę pedagogiczną i kształtują pamięć zbiorową. Egzekucja Saddama nie służy niczemu, przede wszystkim narodowi irackiemu. Początki cywilizacji opierają się niekiedy na zbrodni kreującej. Ale jaka cywilizacja może powstać na skutek egzekucji dokonanej o poranku w tajnym lochu, filmowanej przez podglądacza telefonem komórkowym w przeddzień wielkiego religijnego święta? Oczekiwano aktu sprawiedliwości. Doczekano się kolejnego zabójstwa w wojnie cywilnej. Czytamy w artykule redakcyjnym w Liberation. Eksplozja samochodu pułapki ustawionego przez aktywistów ETA na parkingu madryckiego lotniska Barajas w sobotę 30 grudnia wyrządziła bardzo poważne szkody. Czytamy w korespondencji ze stolicy Hiszpanii zamieszczonej na pierwszej stronie Le Monde. Bardzo poważne szkody materialne i polityczne. Eksplozja osłabiła przede wszystkim pozycję premiera Hiszpanii Zapatero. Eksplozja na lotnisku w Madrycie stanowi akt zerwania stałego zawieszenia broni, które zostało zawarte pomiędzy ETA i rządem hiszpańskim 22 marca 2006 roku. Premier Zapatero bardzo się starał, żeby do problemu terrorystycznej organizacji baskijskiej, żeby ten problem rozwiązywać pokojowo. Opozycja obawiała się i ostro krytykowała premiera, że może pójść on na zbyt duże ustępstwa wobec terrorystów. Od czasu objęcia władzy Zapatero uczynił kwestię baskijską jednym ze swoich najważniejszych kierunków politycznego działania. Jeszcze w wigilię zamachu Zapatero twierdził, że sytuacja nie jest zła i dialog pomiędzy separatystami i rządem rozwija się w dobrym kierunku. Po sobotniej eksplozji Hiszpanie gromadzili się na ulicach Madrytu oraz innych miast przeciwko terroryzmowi i otwarcie krytykowali obecny rząd socjalistyczny. Życzenia wszelkiej pomyślności z okazji Nowego Roku oraz z okazji kolejnej rocznicy rewolucji kubańskiej, napisane podobno przez Fidela Castro, odczytał przez kubańskie radio Lektor. Telewizja nie pokazała żadnego obrazu Fidela. W noworocznym przesłaniu Fidel Castro zapewniał, że chociaż proces rekonwalescencji jest długi, to przebiega pomyślnie. W ubiegłym tygodniu wielki chirurg hiszpański José Luis García Sabrido został wezwany do łoża chorego Fidela. Na konferencji prasowej oświadczył, że Fidel Castro nie cierpi na raka. Nie powiedział jednak, na co Fidel cierpi, ani co się z nim naprawdę dzieje. Wieści z Kuby znajdujemy w noworocznym wydaniu Le Figaro.
RFI. Przegląd francuskiej prasy przygotował i przedstawił Krzysztof Rutkowski. Tu Paryż RFI. W kąciku europejskim Stefan Reger przygląda się z bliska noworocznej akcesji rumuńsko-bułgarskiej.
Niespełna 22 miliony Rumunów i ponad 7,5 miliona Bułgarów są od 1 stycznia obywatelami Unii Europejskiej, która liczy odtąd 27 członków i prawie pół miliarda mieszkańców, dokładnie 489 milionów bez ułamka. Ilość niekoniecznie, jak wiemy, przechodzi w jakość. Rumunia i Bułgaria i tak mogą mówić o szczęściu. Nie załapały się na pierwszą wielką falę rozszerzania, gdyż w 2004, gdy przyjęto 10 nowych członków, nie zdały egzaminu unijnej dojrzałości. wolności, a i obecnie, choć ostro zabrałby się do reform, nie spełniają jeszcze wielu kryteriów i teoretycznie można by się czepiać, choć politycznie byłoby to niezręczne. W każdym razie dla następnych pretendentów droga będzie odtąd długa i kręta, gdyż ogarnięta eurosceptycyzmem Unia, której mieszkańcy źle na ogół postrzegają proces jej niepowstrzymanego rozszerzania, postanowiła właśnie wziąć w tej materii na wstrzymanie. Tylko Chorwacja może liczyć na łaskawość w roku 2009 lub 10. Inne państwa z Bałkanów i skądinąd muszą uzbroić się w cierpliwość, nie wspominając o Turcji, z którą negocjacje akcesyjne zostały właśnie częściowo zamrożone z uwagi na jej szykany wobec Cypru. Wchodząc do Unii, Rumunia i Bułgaria zajęły z urzędu dwa najniższe szczeble na drabinie prosperity. Ich dochód narodowy na głowę mieszkańca reprezentuje 1/3 średniej europejskiej i nawet przy utrzymaniu obecnej 5-6% stopy wzrostu trzeba będzie 30-40 lat do względnego wyrównania poziomów. W obu krajach rolnictwo przynosi wciąż 10% wartości dodanej wobec średnio 2% wśród 25. A szybka stopa wzrostu maskuje niezmiennie słabą konkurencyjność obu gospodarek. Rumunia straciła wręcz w tym roku 68. miejsce, jakie zajmowało w rankingu Global Competitiveness Index, daleko za Chinami i nawet za Rosją, zaś Bułgaria spadła na tej liście z 61. na 72. miejsce. Oba kraje poczyniły w ostatnich latach, owszem, wiele wysiłków, aby sprostać unijnym wymaganiom. Dokonały przyspieszonej nowelizacji prawa i nawet zabrały się dość energicznie do zwalczania korupcji, zwłaszcza Rumunia, która urządziła w zeszłym roku około 200 widowiskowych procesów, ale wobec skali problemu pozostaje to dalece niewystarczające. Dość powiedzieć, że w swym dorocznym raporcie Transparency International, oceniająca skalę korupcji we wszystkich krajach świata, wzięła na muszkę Polskę oraz właśnie Bułgarię i nade wszystko Rumunię, której przydzielono na tej liście chwalebne 84. miejsce za wieloma krajami trzeciego świata jak Mauretania czy Senegal. Co do Bułgarii, największym tam problemem wydaje się być mafia, która trzyma łapę, jak ocenia jeden z dyplomatów w Sofii, na z grubsza 1/4 produktu krajowego brutto. Koniunktury doraźnie nie poprawi zamknięcie dwóch reaktorów atomowych w elektrowni w Kozłoduju, czego domagała się Unia i czemu Bułgaria niechętnie się podporządkowała, wyłączając w niedzielę obie instalacje rosyjskiego chowu, co prawda nie czarnobylskiej generacji, ale jednak mocno przestarzałe. Dwa reaktory zapewniały blisko 20% produkowanej w kraju energii elektrycznej i dzięki nim Bułgaria utrzymywała niskie ceny elektryczności, zajmując nadto pozycję pierwszego eksportera prądu na Bałkanach. Teraz tę pozycję straci, na czym ucierpią głównie kraje ościenne i w zimie ich mieszkańcy mogą mieć przykre niespodzianki. Co do Rumunii, obok korupcji głównym jej handicapem z punktu widzenia Brukseli jest jej polityka wobec mniejszości narodowych, a w szczególności dyskryminacja Cyganów, z których wielu, nawiasem mówiąc, z chwilą zniesienia wiz skusić mogą w wojaże w bardziej gościnne strony, o ile takowe istnieją. Tak czy inaczej, dając Rumunii i Bułgarii nieco wymuszony bilet wstępu, Unia Europejska zabezpiecza się na wszystkie strony, pozostawiając sobie możliwość zastosowania wobec nich klauzuli zachowawczej w rozmaitych wątpliwych sektorach, na przykład bułgarskie towarzystwa lotnicze, niespełniające wciąż wymogów bezpieczeństwa, traktowane będą nadal jak firmy spoza obszaru Unii, a liczne rzeźnie czy zakłady mleczarskie z obu krajów nie będą wciąż miały prawa eksportować swych produktów do pozostałych państw członkowskich. Wreszcie niemal cała 25. zamyka swój rynek pracy dla Bułgarów i Rumunów, a ów okres przejściowy potrwać może do lat 7.
Był to kącik europejski opracowany przez Stefana Rygera, Anna Bernhardt i Grzegorz Szczowiecki. Przygotowali dla wszystkich słuchaczy Radio France International magazyn noworoczny.
Monseigneur l'astre solaire, comme je n'admire pas beaucoup, m'enlève son feu, oui, mette son feu, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux jaloux. Tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous.
O specjalnych spotkaniach, jakie sobie wyznaczał z kolejnymi osobami, śpiewał Georges Brassens. My dzisiaj mamy specjalne rendezvous z państwem, a i innych znanych postaci na tym spotkaniu nie zabraknie. My, czyli
Anna Bernhardt
i Grzegorz Dobiecki, witamy serdecznie w nowym roku.
Nasz wstęp muzyczny był nieprzypadkowy, bo we Francji 2006 był właśnie rokiem Georgesa Brassensa, zmarłego przed 25 laty arcymistrza piosenki literackiej, przewrotnej, wieloznacznej, nieraz dosyć niecenzuralnej, ale zawsze skłaniającej do myślenia. Mam nadzieję, że taki będzie również nasz noworoczny magazyn.
Przypomnijmy tylko niektóre francuskie wydarzenia z minionych 12 miesięcy, wybrane subiektywnie, inaczej się nie dało, a przy okazji podejmiemy ryzyko przypuszczeń, co też z tych wydarzeń może wyniknąć w najbliższych 12 miesiącach.
Rozpoczęliśmy od kultury i to wysokiej, ale wypada wracać na ziemię, czyli do polityki. To bowiem właśnie ta dyscyplina ludzkiej aktywności dominowała we Francji w ubiegłym roku i zdominuje rok bieżący. Zanim przejdziemy do rzeczy, posłuchajmy jeszcze raz, co miał na ten temat do powiedzenia, ściślej zaśpiewania, Georges Brassens.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin, car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Umierać za ideę, zgodę, ale powolną śmiercią. Brassens kpił z polityków i wszelkich wodzów, którzy każą nam iść za sobą w ogień, niespecjalnie przejmując się tym, co nas w płomieniach czeka.
Francuzów czekała próba cierpliwości, a końcowy egzamin zdadzą dopiero w maju. Do startu w wyborach prezydenckich zgłosiło się dotąd aż 38 pretendentów. Jacques Chirac podtrzymuje niepewność, czy zechce się ubiegać o trzecią kadencję, czego Konstytucja Piątej Republiki mu nie zabrania. Faworytów jest przecież tylko dwoje. Nicolas Sarkozy i Ségolène Royal długo zwlekali albo z oficjalizacją własnej kandydatury, albo nawet z samym potwierdzeniem własnych zamiarów. Wreszcie jednak te słowa padły.
Oui, je serai candidat à l'élection présidentielle. C'est une décision que j'ai mûrement réfléchi.
Tak, będę kandydatem w wyborach prezydenckich. Jest to decyzja dokładnie przemyślana, jest to decyzja, która mnie zobowiązuje. Chcę, aby Francuzi odzyskali zaufanie do politycznych deklaracji i do polityków. Chcę tu wymienić dwie wartości: zaufanie. Zaufanie obietnicom oraz szacunek. Kocham moją ojczyznę. Nie mogę się pogodzić z myślą, że ci wszyscy, którzy chcą dać sobie radę, uważają, iż wszystko jest już w tym kraju sparaliżowane. Chciałbym, aby każdy zrozumiał, że wstając rano może sobie nareszcie powiedzieć, wszystko jest możliwe. Wszystko może stać się możliwe. Nie mówię o tym, który wygrywa, o zwycięzcy. Mówię o tym, który myśli, że on nigdy wygrać nie może. Coś się we Francji załamało. Coś pękło 30 czy 40 lat temu. Dla nas, dzieci lat 60., przyszłość była jakąś obietnicą. Przyszłość stała się dzisiaj zagrożeniem. Wszystko może znowu stać się możliwe we Francji.
Nicolas Sarkozy, mając przeciwko sobie prezydenta Chiraca i premiera de Villepina, wywalczył pozycję hegemona w rządzącej partii UMP i to on rozdaje teraz karty na francuskiej centroprawicy. Jeśli wiosną zostanie nowym szefem Piątej Republiki, poprowadzi ją zapewne ku zbliżeniu ze Stanami Zjednoczonymi, a także ku niezbędnym, choć trudnym, kosztownym i niepopularnym reformom zmurszałego francuskiego modelu państwa, gospodarki i społeczeństwa. Generał de Gaulle przewróci się w grobie.
Co zrobi Ségolène Royal, jeśli zasiądzie w Pałacu Elizejskim jako pierwsza kobieta? Dokładnie nie wiadomo, ale jej polityczny mentor François Mitterrand też raczej nie będzie spoczywał w spokoju. Kandydatka lewicy dopiero tworzy swój program, licząc na podpowiedzi zauroczonej nią połowy rodaków.
Jednak to ona, a nie Sarkozy, zasłużyła sobie na miano polityka roku 2006. Zagrała na nosie socjalistycznym słoniom, czyli aparatczykom partii socjalistycznej i silna poparciem tzw. mas członkowskich, popisowo wyeliminowała wszystkich rywali partyjnych. Oto jak pani Ségolène dziękowała sympatykom i jak wyobraża sobie dalszy ciąg swojej kariery.
Alors dans cette campagne, il y aura des embûches, des choses trappes.
W tej kampanii nie zabraknie zasadzek, pułapek. Znamy prawicę, nie cofnie się przed niczym. Będą upadki, ale powstaniemy. Będą rany, ale je wyleczymy. Będą pułapki, ale je ominiemy. Dzięki wam jestem odporna, silna, uparta i odważna. Dzisiaj oddaję te walory w służbę naszym wspólnym ideałom dla zwycięstwa Francji. Spełnijmy razem nasz obowiązek wobec milionów Francuzów, którzy czekają, żebyśmy położyli kres tej polityce rozpadu, rozłamu, braku bezpieczeństwa, niepewności. Więc zwracam się do was wszystkich. Spełnijmy razem obowiązek zwycięstwa.
Jedno wydaje się pewne, którykolwiek z dwojga faworytów wygra wybory prezydenckie, nowa głowa państwa będzie symbolizować nową epokę we Francji. Zmiany nie tylko w stylu uprawiania polityki są konieczne, a że niełatwo je wprowadzić, przekonał się na własnej skórze Dominique de Villepin, człowiek o ogromnych ambicjach, równie wielkiej arogancji i pysza, wciąż premier rządu, ale już raczej polityczny bankrut.
O załamaniu się jego kariery przesądziła francuska wojna na górze, przegrana z Sarkozym i uwikłanie w skandale polityczno-prawne i przekonanie o własnej nieomylności. Jednak najważniejszy był niewypał z umową o pierwszej pracy, prawdziwą bombą społeczną. Wiosną Francja przeżyła potężny wstrząs. Murom Sorbony przypomniał się maj 68. Wstrząs był nie mniej wymowny niż bunt kolorowych przedmieść, wcześniejszy o pół roku i wcale do końca niewygaszony.
Trzeba było ponad 2 miesięcy manifestacji, potem strajków, aż wreszcie oczywistego kryzysu, by Jacques Chirac zdecydował się ostatecznie na wycofanie umowy o pierwszej pracy. Był to czas stracony na dochodzenie do wniosku, znanego już wcześniej. Francja boi się wszelkich liberalnych zmian i uporczywie broni swojego anachronicznego modelu socjalnego, a najważniejsze osoby w państwie zajęte są głównie ambicjonalnymi sporami.
Kontrakt pierwszego zatrudnienia nie podobał się młodzieży i związkom zawodowym, bo nie gwarantował dożywotniego etatu. Zyskał natomiast uznanie w oczach pracodawców, bo stwarzał szansę na ożywienie rynku pracy. Ów kontrakt nie był niczym więcej niż tylko jednym z kilkunastu wzorów umowy o pracę przewidzianych przez francuskie prawodawstwo. Doprowadzenie do tego, by z powodu formularza działu kadr wychodziły na ulicę miliony ludzi w przekonaniu, że upominają się o sprawiedliwość społeczną, wypada uznać za szczyt politycznej niezdarności, lecz także za dowód spustoszeń, jakie poczyniło we francuskiej mentalności państwo opiekuńcze wespół ze związkami zawodowymi.
Można było mieć wrażenie, że scenariusz francuskiego kryzysu pisali polityczni surrealiści. Dominique de Villepin, wirtualny premier, jak go nazwała opozycja, nie przyznał się do porażki, to raczej społeczeństwo nie dorosło do jego geniuszu. Konflikt dotyczący bezrobocia i szkół wyższych rozwiązywał minister policji Nicolas Sarkozy. Słabnący szef państwa Jacques Chirac nadał ustawie moc prawną, jednocześnie wykluczając jej wejście w życie. Takich figur Piąta Republika dotąd nie znała.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. Du cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules, de squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses.
Dwunastoletnia epoka chirakizmu dobiega końca i nie jest to koniec pogodny. Bilans dwóch kadencji prezydenckich wypada dla Jacquesa Chiraca zdecydowanie źle, głównie za sprawą polityki wewnętrznej. Pozytywne oceny wystawia mu dziś zaledwie 20-kilka% rodaków. A przecież w minionych 12 miesiącach prezydent tryskał energią, mnożył inicjatywy i przede wszystkim nie godził się na żadne podsumowania. Jego małżonka, pani Bernadette, zasugerowała wręcz, że obojgu nieśpieszno wyprowadzać się z Pałacu Elizejskiego.
Najwięcej znaczących gestów, które poprawiły jego sondażowe notowania, Chirac wykonał na arenie międzynarodowej. W konflikcie libańskim postawił na swoim i jednak zmusił Amerykanów do poparcia rezolucji nakazującej wstrzymanie walk między agresorami z Hezbollahu i ripostującym Izraelem. Potrafił publicznie nazwać Syryjczyków właściwie dosłownie kłamcami. Państwa łajdackie uciekające się do metod terrorystycznych postraszył francuską bronią atomową. Odebrano to jako przestrogę adresowaną do Iranu. Turkom przypomniał o ich moralnym długu wobec Ormian. Chirac obronił francuskie wpływy w Afryce, przecierał dla nich drogę w Chinach i Indiach. Doprowadził do uruchomienia globalnej stacji telewizyjnej France 24, potencjalnego konkurenta dla CNN, BBC i Al Jazeera, nie tylko w dziedzinie informacji, ale i propagowania określonej wizji świata.
A teraz plusy ujemne, jakby powiedział klasyk. Jacques Chirac potwierdził bezradność Paryża wobec faktu dokonanego, czyli pogrzebania Konstytucji Europejskiej po fiasku francuskiego referendum. Mimo głośnych protestów w kraju i za granicą udekorował Władimira Putina orderem Legii Honorowej. I, co jest być może jego największą porażką, nie zdołał doprowadzić do zawarcia oczekiwanego od lat traktatu o przyjaźni z Algierią.
Odżyły bowiem upiory przeszłości. Algieria odebrała jako zniewagę zapis ustawy Zgromadzenia Narodowego o pozytywnej roli obecności Francji w byłych posiadłościach zamorskich. Prezydent Bouteflika zażądał przeprosin za ponad 130 lat francuskich zbrodni kolonialnych w jego kraju. Niewiele pomogło uchylenie tego zapisu przez Chiraca. Rozpętała się za to dyskusja o tak zwanych ustawach pamięciowych, za pomocą których politycy, bo nawet nie historycy, mieliby ustalać oficjalną wersję historii.
Ta sfera szczególnie fascynuje Jacquesa Chiraca. Właśnie w imię rozliczeń z historią i koniecznych korekt w zbiorowej świadomości Francuzów prezydent ogłosił w ubiegłym roku Dzień Pamięci o Niewolnictwie. Nakazał wyrównanie rent i emerytur byłych zamorskich żołnierzy Francji. Te same postkolonialne wyrzuty sumienia sprawiły, że w Paryżu przy Quai Branly powstało Muzeum Sztuki Ludów Pierwotnych. W czerwcu podczas jego inauguracji Chirac tłumaczył, dlaczego stworzenie tych zbiorów stało się tak ważne dla niego i dla Francji.
Il s'agissait pour la France de rendre l'hommage qui leur est dû à des peuples auxquels au fil des âges.
Chodziło o oddanie przez Francję hołdu należnego narodom, które na przestrzeni lat zbyt często padały ofiarami przemocy. Narodom męczonym, wyniszczanym przez zachłannych i brutalnych zdobywców, narodom poniżanym i wzgardzonym, którym odmawiono nawet prawa do własnej historii. Narodom, które dziś jeszcze często spychane są na margines, osłabiane, zagrożone niepohamowanym postępem nowoczesności. Narodom, które mimo to chcą widzieć swą godność odbudowaną i uznaną.
Voir leur dignité restaurée et reconnue.
Kolejna stosunki francusko-polskie. Ich stan, zwłaszcza na tle napięć między Warszawą a Berlinem, o Moskwie już nie wspominając, wydaje się dziś co najmniej dobry i nie widać raczej powodu, by to się miało zmienić. O ocenę poprosiliśmy jednak eksperta, ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, Jana Tombińskiego.
Wypowiedź została nagrana przez telefon niemal w ostatniej chwili, no bo, proszę Państwa, Jan Tombiński przenosi się właśnie do Brukseli, gdzie, to już nie jest tajemnicą, będzie ambasadorem Polski przy Unii Europejskiej. Dla niego to na pewno wyróżnienie i dyplomatyczny awans, dla Polski korzyść, ale dla Paryża strata.
2006 rok miał kilka takich mocnych punktów w relacjach polsko-francuskich. Wizyta prezydenta, wizyta premiera na początku roku to były takie pierwsze wizyty otwierające relacje pomiędzy nowym rządem polskim po wyborach 2005 roku a rządem francuskim. I wydawało się, że te wizyty otworzyły taki nowy horyzont i dobrego zrozumienia, bo te wizyty przebiegły rzeczywiście w bardzo dobrej atmosferze. Bardzo konkretne, jeśli chodzi o uzgodnienia co do współpracy w zakresie wspólnej polityki międzynarodowej Unii Europejskiej, w zakresie współpracy energetycznej polsko-francuskiej. Natomiast w drugiej połowie roku na te relacje nałożył się kontekst z jednej strony wyborczy francuski, gdy strona francuska już bardziej jest zainteresowana i zaangażowana w przygotowanie do wyborów 2007 roku. Z drugiej strony na dość skomplikowane relacje między Unią Europejską a Rosją i między Polską a Niemcami. Ta druga połowa roku z punktu widzenia wydarzeń spektakularnych była trochę bardziej uboga. Natomiast ja z perspektywy mojej mogłem obserwować dość duże zrozumienie argumentów polskich przez Francję i dość dużą otwartość polskich polityków na sygnały nadchodzące z Francji. To się nie przekładało na razie na jakieś poważne polityczne wspólne inicjatywy, ale myślę, że one się przygotowane wymagają czasu. Przez kilka poprzednich lat mieliśmy dość osłabioną możliwość kontaktu politycznego elit polskich i francuskich. I odbudowanie tej współpracy także poprzez nowe generacje, nowe pokolenie polityków po jednej i po drugiej stronie, to wszystko wymagało trochę czasu. Ja odnoszę wrażenie, i to chyba nie tylko ze względu na narzucony optymizm dyplomatyczny, że przygotowuje się wiele ciekawych inicjatyw w 2007 roku, zwłaszcza wokół polityki energetycznej, wokół problematyki współpracy europejskiej w zakresie obronnym. współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości, tego wszystkiego, co będzie stanowić o takim federalnym wymiarze Unii Europejskiej.
Po śmierci Jana Pawła II we Francji stanęły jego pierwsze pomniki, a pierwsze place otrzymały jego imię. Rzecz jasna, nie mogło się to obyć bez mniej lub bardziej głośnych protestów strażników laickości Republiki Francuskiej, wywodzących się głównie z lewicy i to raczej skrajnej.
Tak czy inaczej, we wrześniu dziedziniec przed słynną katedrą Notre Dame został przemianowany na plac Jana Pawła II. Inicjatywa wyszła od radnych UMP, ale nie sprzeciwił się jej ich polityczny przeciwnik, mer stolicy, socjalista Bertrand Delanoë. Co prawda znacznie większy rozgłos nadał w grudniu inicjatywie własnej, dzięki której po 70 latach Paryż ma znowu linię tramwajową, ale i tak chwała mu za to, że zignorował zastrzeżenia laickich integrystów, a nie chcieli się oni zgodzić na to, by, cytuję, publiczny plac stał się miejscem kultu niejakiego Karola Wojtyły. Koniec cytatu.
Plac Jana Pawła II, i to już od sierpnia, ma także Cambrai na północy Francji, gdzie nie było żadnych sporów o imię nowego patrona. Inaczej niestety niż w bretońskim miasteczku Ploermel. Stanął tam w grudniu wielki monument składający się z posągu polskiego papieża i wieńczącego całość łuku z krzyżem. Bretończycy, uchodzący we Francji obok mieszkańców Wandei za najwytrwalszych obrońców wiary katolickiej, byliby zapewne wdzięczni za ten pomysł merowi Ploermel, Paulowi Ancelin, gdyby zechciał on go uprzednio z nimi skonsultować. Mer zachował się jednak jak udzielny władca, myślący jedynie o własnej chwale. Jego intencje były równie dwuznaczne jak postać autora pomnika.
Jest nim rektor Moskiewskiej Akademii Sztuk Pięknych Zurab Cyretelli. Jeszcze niedawno żarliwy komunista, który rozdaje za darmo podobne gigantyczne obeliski dość wątpliwej urody. Akurat takie sławienie imienia Jana Pawła II nie jest niezbędnie potrzebne. Na pewno ważniejsze będzie świadectwo francuskiej zakonnicy w jego procesie beatyfikacyjnym. Jej tożsamości ani miejsca pobytu Kościół wciąż nie ujawnił.
I jeszcze jedna wielka postać w naszym przeglądzie wydarzeń ubiegłego roku.
W związku z setną rocznicą urodzin Jerzego Giedroycia, redaktora paryskiej kultury, rok 2006 został ogłoszony przez Sejm Polski rokiem Jerzego Giedroycia. Patronat nad obchodami objął również UNESCO. Na wschód i zachód od Warszawy, a także w samej stolicy Polski odbywały się konferencje, wystawy i spotkania, na których próbowano pokazać i ocenić wkład Jerzego Giedroycia i jego zespołu dla polskiej myśli politycznej i kultury. Kulminacyjnym punktem obchodów były uroczystości w Maison Lafitte 27 lipca, dokładnie w rocznicę urodzin redaktora. Przybyli na nie współpracownicy i przyjaciele kultury, a także wiele osób ze świata polityki, Francuzi i Polacy. Przed domem, którego praktycznie przez pół wieku pracy Jerzy Giedroyć nie opuszczał, odsłonięto pamiątkową tablicę. W listopadzie z inicjatywy lokalnych władz odsłonięto też tablicę na pierwszym domu kultury w Maison Lafitte. Tuż obok zamku znalazła miejsce wystawa, która już wcześniej gościła w Senacie francuskim.
Na ostatnim rocznicowym okrągłym stole w domu w Maison Lafitte witał gości brat redaktora Henryk Giedroyć, zajmujący się obecnie zbiorami Instytutu Literackiego. Posłuchajmy, co powiedział, jak zwykle krótko.
Muszę powiedzieć szczerze, że na to zakończenie trochę czekałem i w końcu będzie, można powiedzieć, ufam, bo się to skończyło. Z tego, co słyszę i co widziałem i przy czym byłem, to jest raczej impreza bardzo udana. Trochę mi się nie podoba wynoszenie mojego brata z jakiejś rzeczywiście uda, ale to już jemu to by się na pewno nie podobało.
Réfugié, tu as tous les droits. Marcher à quatre pattes ou au pas de loi. Réfugié, tu n'as plus de loi. Plus de terre ou de combat. Avoir des droits, avoir un toit. Essayons un jour l'amour. Le jour où chez nous tu seras chez toi. Réfugié, réfugié, nous sommes tous, tous, tous des réfugiés. Bien sûr, on peut oublier, renoncer même au passé et abolir la mémoire. Comme on ferme un livre d'histoire. Avoir des droits, avoir un toit. Essayons un jour l'amour. Le jour où chez nous tu seras chez toi. Réfugié, réfugié, nous sommes tous, tous, tous des réfugiés.
Od kultury z Maison Lafitte droga już prosta do kultury bez cudzysłowu. Francuskim wydarzeniem kulturalnym 2006 roku była bez wątpienia powieść Le Bienveillant, Łaskawe. Ewenementem samym w sobie jest fakt, że napisał ją Amerykanin Jonathan Little i to w jego ręce trafiła najbardziej prestiżowa z francuskich nagród literackich, Prix Goncourt. Łaskawe znalazły się w konkursowym wyborze komitetów 6 głównych wyróżnień. Dostały także nagrodę Akademii Francuskiej. Od sierpnia sprzedano prawie 500 000 jej egzemplarzy. Wydawnictwo Gallimard 4-krotnie powiększało nakład.
Pewne zdumienie wzbudziło to, że autor pochodzący z żydowskiej rodziny nie zdystansował się w żaden sposób od bohatera swej powieści, byłego SS-mana mordującego Żydów w imię rzekomych wyższych racji. Maximilian Aue wierzy, że wymierza boską sprawiedliwość, tak jak czyniły to mitologiczne rynie, zwane przez śmiertelników właśnie łaskawymi. Ale tylko niewielu krytyków, zwłaszcza Claude Lanzmann, autor filmu Shoah, zwróciło uwagę na swoistą fascynację Littela przemocą, a także seksualną perwersją. Większość była zdania, że Le Bienveillant to arcydzieło na miarę wojny i pokoju.
Przecież to nie Little zawładnął w ubiegłym roku wyobraźnią i sercami odbiorców kultury masowej. Ich bohaterem stał się Zinedine Zidane, ikona socjokulturowa. Tak jest, nie tylko sportowa. Cios z byka zadany w finale niemieckiego mundialu wcale nie strącił Zidana z cokołu, już prędzej mocniej go na nim osadził. Napoleon w futbolu nie okazał się bowiem bezduszną maszyną do kopania piłki, lecz wrażliwcem obdarzonym do tego poczuciem honoru. Pierwszy rozgrzeszył kapitana Zizu prezydent Chirac, także dlatego, że szef drużyny narodowej, która dla ksenofoba Le Pena jest niedostatecznie narodowa, wykonał zadanie, jakiemu nie podołał szef państwa ani jego rząd. Chociaż trójkolorowi nie zostali mistrzami świata, to dzięki ich postawie świat mógł jednak zmienić opinię o Francji. Dostrzec, że specjalnością tego kraju nie jest wyłącznie strajkowanie, podpalanie samochodów, mnożenie kryzysów społecznych i skandali politycznych albo problemy z imigrantami. Nie, Francuzi potrafią także wziąć się w garść i sprostać najtrudniejszym wyzwaniom.
Niestety w ślady Zidana nie poszedł inny idol tłumów, weteran rocka znany z Sekwany, Johnny Hallyday, najlepiej zarabiający gwiazdor francuskiego show biznesu, 6,5 miliona euro w roku ubiegłym, nie sprostał wyzwaniom podatkowym, jakie postawiła przed nim ojczyzna. Obraził się na urząd skarbowy i w końcu roku ogłosił, że przenosi się do Szwajcarii. Będzie tam mieszkał tylko na pół etatu, ale to wystarczy, by nie płacić krociowych podatków. Istnieje obawa, że część Francuzów, na przykład lider partii socjalistycznej François Hollande, przestanie kochać Johnny'ego. Hollande ma mu za złe nieobywatelską postawę, gdyż uważa, że rzetelne rozliczanie się z ojczystym fiskusem jest miarą patriotyzmu.
Na koniec z lekkim opóźnieniem jeszcze kilka słów o pewnym oryginalnym upominku gwiazdkowym i równie nietypowej formie powitania nowego roku.
Pałac w Wersalu rzucił przed świętami do swego firmowego butiku perfumy M.A. Sillage de la Reine, czyli ulotny ślad królowej, produkt historyczno-kosmetyczny. Miałaby to być replika pachnidła, dla którego ponoć straciła głowę Maria Antonina, zanim straciła ją definitywnie na szafocie. Mały flakonik wyceniono na 350 euro. Wśród ingrediencji występują m.in. róża, irys, cedr i szary bursztyn, ale M.A. nie pachnie do końca epoką. Naprawdę wierna replika perfumy musiałaby bowiem zawierać ślady, choćby ulotne, również innych woni wersalskiego dworu, nieczęsto mytych ciał, obsikanych korytarzy, niewietrzonych buduarów i nadpsutego mięsa. Producent kosmetyku wyszedł z założenia, znanego zresztą skądinąd, że lepiej nie ujawniać całej prawdy o historii. Prezent zatem na czasie, nie tylko na święta i nie tylko nad Sekwaną.
A zwolennikom nowego roku zwracamy uwagę na bardzo francuski duchem z maja 68 roku pomysł frontu przeciwników nowego roku. Chociaż ponoć z datami się nie liczą, właśnie na Sylwestra zwołali oni w Nantes manifestację pod hasłem Nie dla 2007. Był to protest przeciwko upływowi czasu. Wystarczyło wymierzyć butelkę szampana w zegar i rozkazać stój, bo strzelam.
Na takie strzelanie dzisiaj już za późno, ale nie za późno na życzenia.
Życzymy więc naszym słuchaczom wszelkiej pomyślności, spokoju, zdrowia i tego, by mogli Państwo zawsze polegać na przyjaciołach. Chociaż od kilku tygodni nasze programy pojawiają się na antenie już tylko raz dziennie, wierzymy, że do grona swoich przyjaciół zaliczą Państwo i w tym roku cały zespół polskiej redakcji Radio France International, o co proszą w jego imieniu Anna Bernhardt.
I Grzegorz Dowiecki. Pamiętajmy, że jak śpiewał Georges Brassens, kumple liczą się przede wszystkim.
W imieniu całej redakcji żegna się z Państwem też prowadzący dzisiejszą audycję Piotr Rosachowicz. Życzę przyjemnego wieczoru i wspaniałego roku 2007.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort.